byśmy na podstawie kilku historii z Bożego Słowa mogli zobaczyć to, jak ciągle cząstkowe i skromne jest nasze poznanie i rozumienie Boga tutaj na ziemi. Bardzo lubię definiować Boga przez pryzmat Jego cech, zestawiać pewne cechy, na przykład między innymi to, że Bóg jest stały i jest niezmienny. To nie wyklucza kolejnych dwóch Jego cech. To, że jest niezmierzony i nieskończony. Gdy popatrzymy na te cechy, moglibyśmy powiedzieć, że w pewnym sensie one się trochę wykluczają. Ale one się nie wykluczają. One ze sobą współdziałają. Bóg jest tak, jak z Bogiem jest tak, jak z czasem. Wszyscy wiemy, czym jest czas. Jednostka czasu ma swoje sekundy, minuty, godziny. Wszyscy dobrze wiemy, że doba ma 24 godziny. Ale jednak, czy nie zdarza wam się powiedzieć czegoś takiego? O, jak mi się dłuży. Och, ile tego czasu jeszcze zostało, jak mi się dłuży. Albo wręcz przeciwnie, jak ten czas szybko poleciał. Tak samo, pomimo tego, że Bóg jest stały i niezmienny, jest ciągle nas zaskakujący. Jest jeden nieodłączny czynnik naszego życia, który pomaga nam poznawać i rozumieć Boga. I niekoniecznie jest to nasz umysł, ale jest to wiara. Bo wiara wykracza daleko więcej poza skalę naszego umysłu, poza pewne schematy i ograniczenia Twojego i mojego umysłu. Chciałbym przejść do pierwszej historii, która jest zapisana w Księdze Jozuego. Nie musicie śledzić wszystkich fragmentów tekstów, które dzisiaj będę przytaczał, które będę czytał. I będę czytał fragmenty z drugiego rozdziału od wiersza 9 do 12. Jest to czas, w którym Izraelici przechodzą przez Jordan. Przejście przez Jordan stało się sądem dla okolicznych narodów. Dla wszystkich narodów zamieszkujących Kanaan. Pierwszym miastem, które było na drodze Izraelitów, było Jerycho. Nie chciałbym się skupić tutaj na zdobyciu Jerycha, ale chciałbym skupić się na tym, co się wydarzyło troszeczkę wcześniej. Gdy mówimy o Jerychu, to najczęściej skupiamy się na formie, czy też metodzie zdobycia tego miasta. Sposobu, w jaki Bóg wydał to miasto. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o pewnej kobiecie, która jako jedyna ocalała w tym mieście. I była to Rahab. Jak wiecie, zanim Izraelici zdobyli Jerycho, Jozue najpierw wypuścił swoich zwiadowców. Poszli na prześpiegi tego miasta. Oczywiście to nie umknęło królowi, do którego doszła informacja. Szpiedzy z Izraela zatrzymali się u Rahab. Wysłał tam swoje sługi. Rahab zdążyła ukryć ich na dachu i powiedziała, oni najprawdopodobniej już wyszli z miasta. Biegnijcie za nimi, gońcie za nimi, a z pewnością ich dogonicie. Fragment, o którym wcześniej mówiłem, Księga Jozuego, drugi rozdział, wiersze od 9 do 12. I powiedziała, wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego, że padł na nas strach przed wami. Na wieść o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ Pan, wasz Bóg, jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi i w dole. Pomyślałem nad tym fragmentem, co tu się teraz zadziało. Z kim lub z czym kojarzy wam się Rahab? W pierwszej kolejności jakieś słowo, które przychodzi do waszego umysłu. Dla mnie jest pewna etykieta, pewne definiowanie tej kobiety, kim ona była. Nierządnica, grzesznica. To jest ta pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl. Ale popatrzcie, że to jest niebywałe. Ta kobieta zaczyna wydawać świadectwo o wielkim, świętym Bogu Izraela. Ja myślę, że ten moment, w którym ona wydaje to świadectwo, jest momentem, w którym ona zaczyna spotykać zawsze go wyprzedzają. Słyszeliśmy, co zrobiliście królom za Jordanem. Słyszeliśmy, jak pokonaliście morze. Truchlejemy przed waszym Bogiem. Bogiem na niebie, w górze i na ziemi i w dole. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. Co się dzieje dalej? O co prosi Rahab? Rahab jest bardzo odważny. Tak jak ja dałam wam schronienie, tak przyrzeknijcie mi na waszego Pana, że nie umrę, że ocaleję. Ona jest pewnym gwałtownikiem dla mnie w tym, co teraz robi. Pomyślimy sobie, no niebywała kobieta, czego może chceć więcej? No wystarczy, że ona zachowa swoje życie, ale ona prosi o jeszcze więcej. Zachowajcie mnie, mój dom, moją rodzinę, moich rodziców, moje rodzeństwo i cały dobytek, który do nich należy. I szpiecy się na to zgodzili. I pomyślałem sobie, najprościej jest zdefiniować kogoś po kimś, kim w teorii jest. Możemy definiować kogoś ze względu na to, że jest pastorem, że jest liderem, że jest pracownikiem produkcji, że jest ojcem i synem, czy też tatą. Ale popatrzcie, list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Wiecie, czemu jest poświęcony ten rozdział? Bohaterom wiary. I kto się tam znajduje? 11 rozdział, wiersz 31. Dzięki wierze Rahab, prostytutka, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców. Można mylnie zdefiniować człowieka. Czy to była odpowiednia osoba, która mogła uratować tych szpiegów przez to, kim była i co robiła? Czy to, że była nierządnicą, to tylko to definiowało w tamtym momencie tą kobietę? Wierzę, że nie. Bóg często łamie twoje i moje rozumienie pewnych osób, sytuacji, tego, w jaki sposób on się porusza. Pokazuje to dokładnie w tej historii. Wiecie, chciałbym zawsze pamiętać o Rahab nie przez pryzmat tego, że była nierządnicą, ale przez pryzmat tego, że została wyróżniona. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ile tam jest sław, ile tam jest niesamowitych postaci. I kto się tam znajduje, kto jest tam wymieniony, gdzieś tam prawie przy końcu. Kobieta. To już jest dziwne, tak? Rahab, nierządnica. Czy to nie łamie pewnego twojego poznania, kim jest Bóg? Twojego i mojego rozumienia, kim jest Bóg? Czy to czegoś nie pokazuje? Wiecie, jest coś takiego jak nasz obraz Boga. I chciałbym być tutaj dobrze zrozumiany. Każdy z nas posiada pewien obraz Boga. I to jest dobre. Ale czymś niedobrym jest to, jeżeli pozostaniesz w swoim życiu tylko w tym wąskim obrazie Boga. Jego nie można w niczym zamknąć. On się nie porusza w żadnych schematach. On każdego dnia zaprasza nas do żywej relacji z Nim, powodując, że chce pokazać, że jest totalnie nieszablonowy, że jest poza zasięgiem naszego umysłu. To jest pierwsza historia o pierwszej osobie. Druga historia. Będę dzisiaj mówił o dwóch królach. W tygodniu na modlitwie wspominałem, że właśnie jestem w księdze Daniela, i myślałem, że trochę szybciej skończę Księgę Daniela, ale okazuje się, że co człowiek sobie wymyśli, to Pan Bóg kreśli. Musiałem troszeczkę na dłużej zostać w Księdze Daniela. Dziś na nowo ją doceniam. Wierzę, że Bóg pokazuje mi pewne rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Chciałbym teraz powiedzieć o pewnym królu. Czy kojarzycie króla Cyrusa? Króla Persji? Wiecie, co o nim mówi Księga Izajasza? Księga Izajasza, 45 rozdział, wiersz 1. Przeczytamy wiersze od 1 do 6. Tak mówi Pan do swego pomazańca, do Cyrusa, którego ująłem za prawą rękę, aby mu poddać narody. pasy od bioder królów, aby przed nim pootwierać wrota, a bramy pozostawić niezamknięte. Ja pójdę przed Tobą, usunę przed Tobą wyboje, wyłamię spiżowe wrota, rozbiję żelazne zawory i dam Ci skarby ukryte w ciemności i kosztowności z najgłębszych kryjówek, abyś poznał, że ja jestem Pan, ten, który Cię wzywa po imieniu Bóg Izraela. Ze względu na mego sługę Jakuba, na Izraela, mojego wybrańca, wezwałem Cię po imieniu i nadałem Ci zaszczytny tytuł, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie mam innego z wyjątkiem mnie. Nie ma Boga. Przypinam Ci pas, chociaż mnie nie znałeś, aby poznali na wschodzie i na zachodzie, że oprócz mnie nie ma nikogo. Ja jestem Pan i nie ma innego. Wiecie, Bóg wybrał Cyrusa. Tutaj padają niesamowite określenia względem tego króla. Tak mówi Pan do swojego pomazańca. Ktoś by z nas mógł się obrazić. Jak to jest możliwe, że król Persji może być pomazańcem Bożym? Przecież to jest bardzo zaszczytny zwrot, bardzo zaszczytne określenie. Tak byśmy mogli powiedzieć może o Dawidzie, o Salomonie, bezpośrednio o Panu Jezusie, ale czy o królu Persji? Jesteś moim pomazańcem. Wybrałem Ciebie. Nawet mnie nie znałeś, ja Ciebie wybrałem. Bóg pokazuje, jakie są Jego drogi, jakie są Jego plany. One są często dla nas po prostu niezrozumiałe. Jakbyśmy mogli tylko poznawać Boga i rozumieć naszym umysłem, daleko byśmy nie zaszli. Dlatego wiara jest tym niezbędnym czynnikiem. Wcześniej, w 44 rozdziale, 28 wierszu, mówi tak. Do Cyrusa mówię, mój pasterzu, bo on spełni wszystkie me pragnienia. Zapowiadam Jerozolimie, będziesz odbudowana, a świątynię zapewniam, posadowią Cię. Kolejny ciekawy zwrot. Mój pasterzu. Perski król. Bóg zwraca się do niego po imieniu, określając go pasterzem. Znowu bardziej tutaj pasowałby mi Dawid, ten nasz pasterz od tych owieczek, albo bezpośrednio Pan Jezus. Ale to, co mnie dotyka w tym fragmencie, bo On spełni wszystkie me pragnienia. Ten król był gotowy spełnić wszystkie pragnienia Boże, które pojawiły się w jego sercu. Zapowiadam Jerozolimie, będziesz odbudowana. Wiecie dobrze, że Bóg używał ościennych narodów, aby sądzić Izrael. Między innymi użył Babilonu, króla Nebukadnezara, który zaatakował Jerozolimę, podbił, wywiózł całą elitę, zniszczył świątynię. Ale Bóg również użył kolejnego króla, którym był właśnie Cyrus, król Persji, aby osądził kogo? Babilon. Babilończyków. Patrzcie, jakie to jest niesamowite. To wykracza zdecydowanie poza moje pojmowanie i rozumienie. Bóg najpierw wybrał jeden naród, aby osądził swój ukochany, umiłowany lud. Pozwolił na to, aby ci ludzie zostali uprowadzeni. A później Bóg znowu wymierza sąd. I tym narzędziem jest kolejny następny król, który przyjeżdża i podbija Babilon. I co robi? Księga Esdrasza, pierwszy rozdział, wiersz 7. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Persji, po to, aby spełniło się słowo Pana wypowiedziane ustami Jeremiasza. Pan pobudził Cyrusa, króla Persji, w głębi jego ducha, aby ogłosił postanowienie w całym swoim królestwie, a także przekazał na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król Perski. Bóg niebios dał mi władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. On też polecił mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która leży w Judzie. Popatrzcie, to jest niesamowite. Bóg użył tego człowieka, aby on wymierzył sąd na tych, którzy sądzili. Na tych, którzy mieli okazję również go poznać. Bo za chwilkę będę mówił o Nabuchodonosorze. Jest to prorok Jonasz. I tak przygotowując się do tej usługi, pomyślałem sobie właśnie tak. Czy moje myślenie o Jonaszu nie jest trochę takim myśleniem niezrozumiałym? Wiecie, ja mam taki mały syndrom Jonasza, mam taki mały problem z tym prorokiem. Dla mnie jest to taki bardzo specyficzny prorok. Mam nadzieję, że się tutaj nie obrazicie za to sformułowanie, którego teraz użyję. Ja go tak troszeczkę w sercu nazywam, może to niedobrze przed Panem, może będę musiał z tego pokutować. To jest taki zadudrany, zamemrany prorok. Wiecie, on trochę był taki zadudrany w tym, co robił, w tym, jaka była misja, w tym, do czego Pan Bóg go powołał. Wiecie, od samego początku ten człowiek miał problemy. No wszystko mu się nie układało. Sama ta misja już go przeraziła. Miał iść w zupełnie innym kierunku. Gdzie się miał udać, pamiętacie? Do Niniwy. A gdzie poszedł? Do Tarszysz. No, kochani, to nie są te kierunki. To nie jest ta droga. Ale Bóg zweryfikował jego plan. Wydawało się, że w momencie, w którym przebywał we wnętrznościach ryby, został wypluty, że wszystko jest okej. Że Jonasz wreszcie zrozumiał intencję Boga. Zrozumiał, jak Bóg się porusza. Przecież on miał jakieś poznanie, odbiór osobisty Boga. Ale właśnie to jest pytanie. Jakie on je miał? Jakie on miał wyobrażenie o Bogu? Kim on był dla niego? Jaki on jest? I mam nadzieję, że was to nie urazi, tak jak powiedziałem, o tym zadudranym, zamemranym proroku. 4 rozdział, wiersz 1 Księgi Jonasza mówi tak. To posunięcie Boga przygnębiło Jonasza, co więcej, nawet go oburzyło. Jonasz w swoim niezrozumieniu po prostu obraził się na Boga. Wcześniej powiedział coś bardzo dla mnie dotykającego i niesamowitego. Wyraźnie to mówi. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Piękne rozumienie Boga. Wydawało się, że rozumie Boga we właściwy sposób, że ma właściwe poznanie tym, kim jest Bóg. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce, okazującym litość w nieszczęściu. Bo ta misja była oparta na miłości. Ale on chyba nie do końca rozumiał i poznawał, czym jest Boża miłość. On miał te obawy. Jemu się to wewnątrz serca i umysłu trochę kłóciło. Panie, ale jak? Ci bezbożnicy? Ci bałwochwalcy? Panie, ale jak? Możesz się nad nimi zlitować. Możesz być dla nich łagodny. Możesz być dla nich łaskawy. Jak Ty możesz ich kochać? Jak Ty po prostu możesz przebaczyć im tą niegodziwość? Pamiętacie dalej, co się tam dzieje? Pojawia się krzew rycynowy, który służył za takie schronienie, odświeżenie od słońca dla Jonasza. On w pewnym momencie usycha. I co znowu zrobił Jonasz? Zadudrany, zamemrany prorok strzelił focha. I Bóg zadaje mu pytanie, dość dosadnie. Skoro żałowałeś tego krzewu rycynowego, nie miałeś w nim żadnego swojego udziału, nic nie zrobiłeś, że on wyrósł, nie pielęgnowałeś go, to jak ja nie mogę żałować tego miasta i tego ludu? Skoro co oni zrobili? Ukorzyli się. Skłonili swoje głowy przed nim. Pokutowali całe miasto. Wiecie, to jest niesamowite. Całe miasto się ukorzyło. Przed Bogiem. I Jonasz był tym narzędziem. Ale wydaje nam się, że go poznaliśmy. Oczywiście, tak. Wszyscy o tym wiemy, ale jest to coś cząstkowe. Jest to jakiś cząstkowy obraz, bo on codziennie, w każdej minucie, godzinie, w każdej dobie twojego życia potrafi ciebie zaskakiwać. 365 dni w roku, każdego dnia chce pokazać swoje nowe oblicze. Wiecie, zawsze jest głębiej, zawsze jest dalej, zawsze jest więcej. Jakby to wyglądało, gdyby nie było? To byśmy mogli poprzestać na poznaniu i rozumieniu Boga przez nasz ludzki rozum, który z jednej strony jest perfekcyjny i niesamowity, ale z drugiej strony jest tak mały w obliczu Boga, tym, kim On jest. Ograniczony człowiek nie jest w stanie zrozumieć ukrytej natury nieskończonego Boga. Możemy pojąć tylko tyle, ile On siebie w miłosierdziu objawi. A i tak nie sposób całkowicie tego ogarnąć. I wiecie, chciałbym być taką osobą, która za 10 lat, gdy zostanie zapytany, jakie jest twoje doświadczenie z Bogiem, jak żyjesz z Bogiem, co On w twoim życiu robi, nie chciałbym powiedzieć, On już mnie nie może zaskoczyć, bo to byłoby złe miejsce w moim życiu, bo to byłoby miejsce, które jest niezgodne z Bożym Słowem, które by powodowało, że przestałem się rozwijać, przestałem się zanurzać, przestałem korzystać z tego, że jest więcej, dalej, głębiej i mocniej. Wiecie, chciałbym każdego dnia budzić się i zobaczyć w nim kogoś, kogo jeszcze do dnia dzisiejszego nie znałem. Wiecie, to jest niesamowite. Odkrywanie Go codziennie na nowo. Uczę się, gdy czytam Boże Słowo, w szczególności Stary Testament, który, mam wrażenie, to może być moja subiektywna opinia, jest trochę tą częścią Biblii mniej czytaną przez nas. Potrzebujemy więcej skupienia, potrzebujemy więcej pomocy Ducha Świętego. I często modlę się i staram się mówić: Boże, pomóż mi znaleźć niezwykłe rzeczy w zwykłych rzeczach, których być może nie dostrzegałem, które być może czytałem dziesiątki, a może setki razy. Nie pozwól mi ciągle poprzestawać na tym skromnym poznaniu i rozumieniu przez mój rozum, ale przez pryzmat wiary. Pozwól mi iść daleko więcej, przekraczać wszelkie bariery, przekraczać wszelkie granice. Tak jak to pokazał w historii Rahab, tak jak to pokazał w historii króla Cyrusa, tak jak to pokazał w historii Jonasza. Kolejny król, Nebukadnezar. To jest bardzo ciekawa postać z Księgi Daniela. W ogóle, gdy zacząłem czytać Księgę Daniela, ostatnio sobie pomyślałem, że Daniel był niesamowitym człowiekiem. Był na dworze królewskim u kilku królów. Bóg niesamowicie przez niego działał. Popatrzmy na Nebukadnezara. Jego pierwsze takie spotkanie namacalne z Bogiem. Jaka to jest sytuacja? Pamiętacie, co się dzieje? Wybudował posąg. Zgromadził tych wszystkich swoich urzędników, dostojników, namiestników. Oddajcie chwałę temu posągowi. Poza Danielem była trójka bohaterów wspaniałych, tak? Szadrach, Meszach i Abednego. Co zrobili? Powiedzieli: królu, nie oddamy pokłonu temu posągowi. I jeśli nasz Bóg chce, wyratuje nas. Patrzcie, jakie rozumienie, jakie poznanie Boga. Oni nie użyli tego sformułowania: On z pewnością nas wyratuje. Oni powiedzieli: jeśli On chce. Oni byli gotowi na wszystko. Ze względu na to, że wiedzieli, kto w nich mieszka. Czym byłaby dla nich w tamtym momencie śmierć? No tym, że spotkaliby się z Panem. Trochę szybciej. Ale byli to młodzieńcy. I Bóg miał inny plan. Zostali wrzuceni do tego pieca. Został on dużo więcej, dużo mocniej rozgrzany i te osoby, które wrzucały naszych bohaterów, już uległy spaleniu. I co się tam dzieje? Widać trzy postacie. Po pewnym czasie pojawia się kolejna, jakby anioł między nimi. Pierwsze całe swoje państwo. Nikt nie może zbluźnić przeciwko Bogowi Izraela, Szadracha, Meszacha i Abednego. Co się stanie z tym, który zbluźni? Umrze, poniesie śmierć, a jego dom zostanie gruzowiskiem. Wydaje się, że jest jakiś początek rozumienia tym, kim jest Bóg. Coś już zostało zasiane. Niesamowity cud. Wrzucić kogoś do ognia żywcem i te osoby nie spłonęły. To zrobił nasz Pan, to zrobił nasz Bóg. I ten król to widział. To było namacalne doświadczenie, które on przeżył. To było jego, z autopsji. Nie z żadnych opowieści. Ale patrzmy, co się dzieje dalej. To było za mało, żeby zrozumieć, kim jest Bóg. To było jeszcze za mało, żeby poznać więcej, kim jest Bóg, jak on się porusza. To, że cała władza, całe zwierzchnictwo jest dane przez Boga. To on wybiera każdego króla na ziemi. To on daje te możliwości. Nebukadnezar na tamten czas tego nie rozumiał. Później miał sen. Miał sen dotyczący posągu. Ten posąg oznaczał królestwa, jego królestwo i te, które nadejdą po nim. Zwołano kogo? Wszystkich wróżbitów babilońskich. Nikt nie podjął się tego, aby powiedzieć królowi, o czym był ten sen i co on znaczy. Jedna osoba. Daniel. Ja parafrazuję. Mój Bóg może ci to objawić. Żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić tutaj na ziemi, ale mój Bóg może ci to objawić. Daniel wyłożył mu ten sen. Powiedział mu, czego on dotyczy. Ale to było ciągle za mało. Pierwsze spotkanie z Bogiem. Drugie spotkanie przez wizję i przez sny. Bo Bóg również objawia się przez wizję i przez sny. Patrzcie, że to jest niesamowite. On upominał się o tego króla. On żył na tamten czas, w tamtym momencie, w czasie łaski, w której mógł poznać, kim jest wszechmogący Bóg. Mógł go doświadczyć namacalnie, prawdziwie, przez pryzmat tego, co się działo w tamtym momencie. Ale do niego to nie docierało. Nie potrafił tego przyjąć. Być może właśnie przez to, że polegał na swoim rozumie. I jego rozum podpowiadał mu, to ja jestem tym niesamowitym królem. I co się działo z jego sercem? Wzbił się w pychę. I to był duży problem tego człowieka. Widział tylko siebie, swoją wielkość, swoją moc. Bóg upomina się o niego po raz kolejny. Pamiętacie kolejny sen? Sen o drzewie. Sen, który jest przestrogą. Sen, który staje się wyrokiem dla tego człowieka. Czwarty rozdział Księgi Daniela, wiersz 22. Aż w końcu zrozumiesz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje je komu zechce. Aż w końcu ty zrozumiesz, że Najwyższy ma władzę i daje ją komu zechce. Nic na tej ziemi nie dzieje się bez przyczyny. Bóg jest źródłem wszelkiej władzy, wszelkiej mocy, wszelkiej potęgi. To On wybiera, czy też wrzuca tych królów. I każdy z nich zostanie osądzony. Ale tak jak wszyscy ludzie na ziemi, tak ci królowie też mieli okazję, żeby go poznać. O czym mówił ten sen? Sen o drzewie. Ten sen był wyrokiem dla niego. Jego dni zostały policzone. Jego pyszne serce, zadufane serce. Bóg nienawidzi tego, gdy ktoś odbiera sobie chwałę za rzeczy, które nie są jego udziałem. Za rzeczy, które on czyni. Jego królestwo nie było zbudowane jego potęgą, tą fizyczną potęgą. Bóg na to pozwolił, bo Bóg użył tego narodu w celu sądu Izraela. Bóg to wszystko zabrał. władza jest władzą wieczną, a jego panowanie z pokolenia w pokolenie. Teraz ja, Nebukadnezar, uwielbiam, wywyższam, wysławiam Króla Niebios. Patrzcie. W końcu. Ale czy było to potrzebne? Widocznie w tym wypadku, w tej kwestii, w tej historii tego człowieka było to widoczne. Było to potrzebne. To jest coś, co pokazuje nam, jak on jest szablonowy, jaki on jest niepojęty, jaki on jest jednocześnie dla nas zrozumiały, oczywiście, ale też i niezrozumiały. Pomyślałem sobie, zdarza wam się nie zrozumieć po prostu innego, drugiego człowieka. Zdarza wam się w domu powiedzieć, kochanie, ale teraz to ja naprawdę ciebie nie rozumiem. Po całym dniu z dzieckiem mówisz, nie rozumiem cię. Nie rozumiem, dlaczego tak się zachowujesz. Nie rozumiem, dlaczego tak postępujesz. Twojemu kierownikowi powiesz, nie rozumiem. Skoro nie rozumiemy siebie tutaj, jako ludzie, to jak często zdarza nam się nie pojmować i nie rozumieć Boga. Czy jest to czymś złym? Myślę, że nie. Bo nie chodzi o to, żebyś go całkowicie zrozumiał. Chodzi o to, żebyś nie polemizował z tym, kim on jest. Jak się porusza, co robi, co ma dla ciebie, jakich używa metod. Pomyślałem sobie tak, że czasem możemy wchodzić w pewnego rodzaju kompetencje, które nie są naszymi. Oczywiście nie oznacza to, że nie możemy tego robić, ale czy nie zdarzyło wam się tak z ręką na sercu troszeczkę osądzić metody działania Boże? Szczególnie te w Starym Testamencie. Gdzie czasem nam się wydaje, mówimy o integralnym Bogu, o suwerennym Bogu, który na przestrzeni Starego i Nowego Testamentu jest Bogiem jakim? Świętym i Bogiem miłości i miłosierdzia. On jest źródłem miłości. Ale czasem, gdy popatrzymy na tę historię Starego Testamentu, to sobie pomyślimy, ci ludzie niepotrzebni byli karani, ci ludzie niepotrzebni umierali. Ale skoro On jest święty, Łukasz o tym mówił w czwartek, On jest święty, a skoro On jest święty, to On jest nieskazitelnie czysty. On nienawidzi grzechu. Ale co? Kocha grzesznika. I On zawsze wymierza swoją sprawiedliwość. Pomyślałem sobie tak, że czasem może wydarzyć się w naszym sercu, w naszym umyśle coś takiego, że no, próbujemy oskarżyć Boga. Jesteśmy w sądzie. Bóg jest tym, który jest oskarżony. Jest mowa przysięgłych, prokurator. I zastanawiamy się, czy metody i narzędzia, w których On wymierzał swój sąd i sprawiedliwość, były dobrymi. Popatrzmy na przykład na tą historię, gdy Daniel został wyrzucony do lwiej jamy. Oczywiście wiemy, że to wszystko zostało uknute po to, aby pozbyć się Daniela. Ale Bóg na to nie pozwolił. Ci zarządcy, namiestnicy, ministrowie uknuli plan. Nie możemy się przyczepić do tego człowieka. Bo wszystko robi wspaniale, dobrze. Nie ma w nim żadnego uchybienia. Pismo Święte mówi o tym, nie można było go oskarżyć o żadną łapówkę. Dlatego wyróżniał się na tle pozostałych ministrów. I król co chciał zrobić? uznał moc, wielkość i suwerenność Boga za najwyższy autorytet w jego życiu i niezawisłą władzę. Tak mocno musiał zostać skruszony, aby zrozumieć, kim jest Bóg. Jego autorytet, poruszać się w jego autorytecie, aby mógł zrozumieć, że on tak naprawdę jest nikim i że to wszystko, co miał, zawdzięczał tylko jemu. I on potem powiedział te niesamowite słowa. Teraz ja, Nebukadnezar, co robię? Uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Niebios. Uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Niebios. To mnie dotyka. To mnie zachęca. Do tego, żebym miał zawsze otwarty umysł. Żebym się spotykał z tym, który jest moim Bogiem, przez pryzmat tego, że zawsze chce mi objawić siebie w taki sposób, w który być może jeszcze jego nie znam. Na zakończenie chciałbym wam pokazać pewną małą rzecz, którą tutaj dzisiaj wziąłem ze sobą. To jest pudełko. Nie bójcie się, nikomu nie będę się oświadczał. Wiecie, że mam żonę i ten etap już jest za mną. Były to inne okoliczności, plaża, było bardzo ciekawie. Tutaj nie ma żadnego pierścionka. Do czego teraz zmierzam? Pomyślałem sobie tak. Jakbym otworzył to pudełko, schował tutaj w tym pudełku moje rozumienie Boga, moje poznanie Boga, to kim On jest, jak jest wielki, w jakiej przestrzeni się porusza. I zamknął to pudełko. I czy z ręką na sercu moglibyście powiedzieć, że On taki jest? Tu, w tym małym pudełku? Że On się tutaj zmieści? No powiedzcie. Moglibyście tak powiedzieć? Największe pudło na świecie. On nie rozsadzi, On nie rozwali. Bo On jest niepojęty, On jest niezmierzony. I wiecie, chciałbym was zachęcić do tego. Takim moim osobistym życzeniem i przekonaniem w drodze każdego z nas, w relacji z Nim, jest to, abyście codziennie odkrywali i doświadczali Boga takiego, jakiego jeszcze nie znacie. Abyś mógł w środę wstać, przeczytać Boże Słowo i powiedzieć: to jest niesamowite. Takiego Ciebie jeszcze nie znałem. Wiecie, to jest coś, co mnie zachęca, żeby w Nim trwać, żeby Go poznawać, żeby być bliżej, ciągle nieustannie bliżej. To powoduje, że nasz umysł się zmienia. Do tego was zachęcam, abyśmy tak podchodzili. Do tego, którego znamy i poznajemy, ale ciągle będziemy go poznawać i ciągle będziemy go znać dalej, bo jest więcej. Amen. Powstańmy. Zapraszam za sprawę. Panie, dziękujemy Ci za ten kolejny czas, Panie, z Twojej łaski, w którym możemy się tutaj zgromadzać, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że to miejsce jest przepełnione Twoim duchem, Panie. Dziękujemy Ci, że od początku, gdy tutaj weszliśmy, Panie, na tą salę, to Ty tutaj jesteś, bo Ty jesteś niezmierzony, bo Ty jesteś niezgłębiony, bo Ty jesteś potężny, bo Ty jesteś stały i niezmienny, Panie. Chcemy każdego dnia zanurzać się w Tobie, nie poprzestawać na naszym osobistym rozumieniu Ciebie, na naszym osobistym obrazie Ciebie. Chcemy każdego dnia zanurzać się w Tobie, Panie. Chcemy mieć otwarty umysł, byś każdego dnia pokazywał nam to, kim Ty jesteś. Żebyś nas zabierał daleko więcej, bo jest daleko więcej dla każdego z nas, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje żywe słowo, Panie. Za Twoje słowo, które przenika nasze serca, Panie. Dziękujemy Ci za ten czas, w którym możemy trwać w Tobie, w którym możemy się budować jako Twój Boży Kościół, Panie. Przynosimy Ci to wszystko, co będziemy dzisiaj robić, Panie. To, co będzie jeszcze częścią dalszą tego nabożeństwa, to uwielbienie, kawiarenka. Później, gdy wrócimy do domu, w nasze relacje z rodzinami,